Witam Państwa, Łukasz Jankowski, bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, słyszymy się także w internecie na www.wnet.fm, a także widzimy na kanale YouTube Radia Wnet. Dzisiaj środa, 28 lutego, ale to nie jest ostatni dzień tego miesiąca w tym roku. Jutro będzie dzień, który trafia się raz na 4 lata. Zobaczymy, jak będziemy go w Radio Wnet świętować. To będzie pewnie także dla mnie pewna niespodzianka, ale dzisiaj 28 lutego, środa, z przodami wschód słońca, zachód nastąpi o godzinie 17:11. Imieniny obchodzą Antonina, Hilary, Makary, Prokop oraz Roman. Życzymy wszystkiego najlepszego dzisiejszym solenizantom, o ile takiego słowa się używa w tej, przy tej okazji. Natomiast my poranek Wnet zaczniemy nie od tego, co się dzieje dziś, ale od tego, co się wydarzyło wczoraj. Wczoraj protest w Warszawie w ramach strajku rolników. Dużo i rolników, ale też przedstawicieli innych zawodów do Warszawy przyjechało manifestować się z różnymi problemami, chociaż hasła przewodnie były dwa: stop polityce klimatycznej Unii Europejskiej i stop importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Teraz naszym gościem Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i jak wrażenia po wczorajszej manifestacji?
Wrażenia pozytywne. Manifestacja odbyła się zgodnie z planami organizatorów. Martwi mnie tylko fakt, że rząd nie przygotował się na spotkanie z rolnikami. Nie było spotkania z panem ministrem rolnictwa. Nie było spotkania z innymi ważnymi politykami, jeśli chodzi o rządzących. No mam tu na myśli przede wszystkim pana premiera, którego nawet nie było w kraju, więc no, pokazuje to ten kierunek, że rząd jakby nie zauważył tego problemu, który narasta, który coraz przybiera to większe protesty, i widzimy, że te protesty będą ciągle trwały.
Ale było spotkanie z marszałkiem Sejmu, Szymonem Hołownią. Tam poszła delegacja rolników, w delegacji, której chyba nie było przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych. Dlaczego?
Nie było przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych, ponieważ docierały do nas różnego rodzaju doniesienia, czy to medialne, czy od samych organizatorów, że planowane jest, czy być może będzie podpisane jakiekolwiek porozumienie protestujących rolników z koalicją rządzącą. My od początku mówiliśmy, że nie zgadzamy się na podpisywanie żadnego porozumienia, dopóki problemy rolników nie zostaną rozwiązane.
Zachowujecie się, jak chcecie.
Tak, panie ministrze, jeżeli chciałbym być nieuprzejmy, to powiedziałbym, że pan w tej chwili zachowuje się nie jak polski urzędnik, który powinien stosować polskie prawo, tylko jak ktoś, kto przyszedł tutaj po to, żeby nam udrugić
polskie prawo. I na to są wszyscy.
Przyszliśmy dzisiaj po dokumentach.
Roboczych notatkach pracowników chodzicie, że wiecie. Uważam, że to nie ma. Przyślemy ostateczne dokumenty.
Utajniliście dokumenty. Utajniliście dokumenty w trakcie. Tutaj walają się te same informacje o charakterze jawnym czy niejawnym.
Zamykane pokoje urzędników, które są zamykane, klucze są odpowiednio zabezpieczone.
Weszliśmy tutaj w obecności innych pracowników ministerstwa. Wszystko można sobie rejestrować. Nie jest tak, że my tutaj naruszamy jakiekolwiek prawa. Zapoznajemy się z materiałami jawnymi. Przyszliśmy zapoznać się z materiałami jawnymi. Szanowny Panie Ministrze,
żeby zabezpieczyć. Ja mówię o tym, co jest. Przekażemy, zostawiliście pismo, w którym jasno żądacie, czego chcecie i to wam przekażemy. Z niczego nie wynika, z żadnych zapisów, nie to nie wynika, że to panowie mogą określić nam czas, bo to my jako urząd mamy określić czas, po jakim możemy to wszystko wam przedstawić.
Panie Ministrze.
Był pan ministrem, pan był ministrem, wiecie doskonale, jak to działa.
Panie ministrze, proszę poczekać, ja teraz powiem. Pan mówił teraz. Czekaliśmy spokojnie przez 2 godziny. W międzyczasie okazało się, że część dokumentów została utajniona. Poprosiliśmy o to jasno. Od 1,5 godziny nikt nie przyniósł poza jednym dokumentem. Sami znaleźliśmy tu przynajmniej kilka. W związku z tym nie chcecie państwo ich nam przekazać. I proszę się nie dziwić.
Mamy przygotować dokumenty.
Ale panie ministrze, jesteśmy na którejś kontroli z kolei. Jeżeli ktoś przekazuje dokumenty, w 1,5 godziny możemy wyjść. Wy nie chcecie tego zrobić.
Dzisiaj sytuacja jest ekstraordynaryjna. Pracownicy są na dużą pracowników.
Panie ministrze, to teraz ja.
Sytuacja bardzo trudna.
Jeżeli nie. Ma tu miejsce taka sytuacja. Przyszliśmy uzyskać dostęp do dokumentów, które są jawne od samego początku. Nagle.
I te, które są niech pan, jawne,
bardzo pana proszę, niech mi pan pozwoli powiedzieć, bo to jest istotne także być może dla pana. Nie będziemy, panie ministrze.
Panie ministrze,
panie ministrze.
Tylko żeby te zdjęcia za chwilę nie
znaleźli się pozwoli.
W publicznym obiegu, jak e-mail Dworczyka.
Jeżeli pan pozwoli, panie ministrze. Jeżeli pan pozwoli.
Ale tam też miałem.
Jeżeli pan pozwoli, bo to może być także dla pana istotne, również z prawnego punktu widzenia. Już tłumaczę dlaczego. Przyszliśmy tu po dokumenty ja. Nagle część tych dokumentów została utajniona, objęta klauzulami, co przyznał w rozmowie z nami pan minister Siekierski. Tymczasem tutaj, w tym pomieszczeniu, na tym biurku, leżą teraz, już po utajnieniu informacji, leżą dokumenty, panie ministrze, niech pan słucha, leżą dokumenty z tymi samymi informacjami, którym nadaliście już charakter niejawny. No tak, ale panie ministrze, znaleźliśmy dokument, który leżał sobie bez żadnego zabezpieczenia, z opisem spotkania, do którego pan minister Siekierski powiedział, że ma być tajny.
Pan przyszedł na konkretne biurka urzędników i
korzystam ze swojego prawa dostępu do pomieszczeń instytucji publicznej w obecności pracowników ministerstwa.
Tajne są dokumenty jawne. Weszliście poczynając od konferencji prasowej, że idziecie przedstawiać tutaj...
Zapoznać się z dokumentami.
Macie prawo zapoznawać się z dokumentami.
I wie pan, dokąd pan ten nam nie przekaże, to my będziemy ich szukać. No jest sprawa prosta.
Jeżeli są na to odpowiednie przepisy, będziemy przekazywać te dokumenty. Nie nadużywajcie interpretacji, bo też niejednokrotnie korzystałem z prawa posła.
To dzisiaj być może poznał pan nowe informacje na ten temat, natomiast taka sytuacja, której widzę, że pan bardzo lubi mi wchodzić w słowo, niespecjalnie to szanuję, ale rozumiem, że taka jest sytuacja, że pan trochę się zresztą denerwuje. Mamy sytuację taką, znowu pan wchodzi w słowo. Przyszliśmy w celu takim, żeby zapoznać się z dokumentami jawnymi. W jednym z pomieszczeń, do którego weszliśmy, w asyście pracowników ministerstwa, znaleźliśmy dokument z opisem spotkania pomiędzy ministrem Siekierskim a ministrem Sorskim, co do którego opisu spotkania notatka została utajniona. Co to znaczy? To znaczy, że notatka ze spotkania ma charakter niejawny, a te same informacje są w innych dokumentach jawne.
Okażcie panowie, okażcie...
Dokładnie tak, panie mecenasie. Dokładnie tak.
Do informacji niejawnej. Możecie wtedy się zapoznać tym wszystkim.
Zapoznaliśmy się z dokumentem jawnym.
Pan internet przeczytał,
ja nie wiem, czy...
Ja panu cytuję przepisy prawa. Popełniliście dzisiaj, moim zdaniem, poważny błąd, bo pod pretekstem utajnienia informacji, które nie mają tak naprawdę charakteru niejawnego, chcieliście nam odmówić dostępu do nich. Taka była wyłączna przyczyna, że nagle dzisiaj w trakcie dnia...
O tym będziemy oczywiście rozmawiać, panie pośle. Jeszcze raz podkreślę, że nie zachowujecie się jak posłowie polskiego Sejmu, bo przyszliście z kamerami robić show polityczny, a nie cokolwiek wyjaśnić.
Przyszliśmy dokładnie wyjaśnić. Dokładnie wyjaśnić. Może pan nas obrażać, wyzywać od ruskich agentów. Proszę bardzo.
Będziemy się do niego odnosić po punkcie. Okazało się, że jest pismo. Punkt po punkcie będziemy się odnosić. Punkt po punkcie będziemy się
czekamy.
Dobrze, no zajęliście telewizję publiczną, dzisiaj możecie zająć Ministerstwo Rolnictwa. Po to tu przyszliście.
Tylko te pomieszczenia, które państwo nam wskazują.
Po to tu nie, powiedzieliście, że chcecie wszystkie pokoje i wszystkie dokumenty, więc no chodzicie od pokoju do pokoju, szukacie.
Wie pan, panie ministrze, gdybyście od razu nam powiedzieli, gdzie te dokumenty jawne są, to nie byłoby potrzeby tego robić.
Ja wiem,
dokumenty jawne były.
W gabinecie, jakie pracownicy mają dokumenty, na których pracują. Chodzicie od pokoju do pokoju z nadzieją, że znajdziecie...
Bo ukrywacie przed nami informacje. Bo ukrywacie przed nami informacje o dokumentach jawnych. Gdyby nie, gdybyście...
Wspólnie z kolegami z Czech. Krajowa Rada Izb Rolniczych była na proteście na granicy czesko-słowackiej.
To jest absurd.
No więc właśnie, tutaj należałoby zapytać, jaki cel miał ten protest na granicy czesko-słowackiej. Poza tym, czy kiedykolwiek prezes Szmulewicz pojawił się osobiście na jakimkolwiek proteście na granicy polsko-ukraińskiej? Ja sobie nie przypominam takiego momentu, aby pan Wiktor, jako prezes, który jest utrzymywany z pieniędzy płatników podatku rolnego, kiedykolwiek osobiście pojawił się na granicy Polski.
Panie przewodniczący, bo tutaj wchodzimy już w te meandry i kuluary, być może nawet ja już zaczynam się gubić, kto jest kim w świecie polskiego rolnictwa, a wracając na pewien poziom ogólności i emocji z wczorajszego protestu, myśli pan, że jeżeli część organizacji rolniczych będzie chciała zgodzić się na jakiś kompromis z rządzącymi, to czy rolnicy taki kompromis uznają? Jak to wyglądało po wczorajszym proteście i po emocjach, jakie są na wsi?
Po wczorajszym proteście widać jednoznaczną odpowiedź rolników. Rolnicy nie chcą dopłat. Rolnicy żądają, jeśli kompromisu, to takiego, który przyniesie systemowe rozwiązania. Wszystkie organizacje, związki mówiły o portach. Dlaczego my jako Polska nie importujemy tego zboża więcej niż do tej pory? Dlaczego nie budujemy bazy magazynowej, silosów? Dlaczego nie rozwijamy infrastruktury kolejowej? Panie redaktorze, szanowni państwo, widzimy jasno, że ktoś w obecnym rządzie gra tak naprawdę na likwidację polskiego, ale nie tylko chyba polskiego rolnictwa, bo wczorajsza decyzja, choćby nawet Komisji Europejskiej, pokazuje, że ani Komisja Europejska, ani polski rząd nic sobie nie robią z tych protestów rolników. Ja bym tak chciał przytoczyć, jeśli mogę, parę cyfr. Unia Europejska wyprodukowała w ubiegłym roku prawie 270 milionów ton wszystkich zbóż. Wszystkie kraje Unii Europejskiej. Poziom produkcji, jeśli chodzi o Ukrainę, to jest niepełna 50 milionów ton za ubiegły rok wszystkich zbóż. To więc jeśli ktoś dzisiaj mówi, że w Europie jest jakiś problem z 3, 4, 7 milionami ton zbóż, to coś zaczyna tutaj mocno nie pasować. Bo sama Europa produkuje naprawdę bardzo dużo. Już rok temu kilka państw Unii Europejskiej, m.in. Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, apelowały do Komisji Europejskiej, aby to zboże skupić i zmagazynować na gorsze czasy, abyśmy mieli pełne magazyny.
Tak jak to robią Chiny. Chiny mają pełne magazyny, dziesiątki milionów ton zboża. Przepraszam, nie aż miliardów, nie przesadzajmy. Ale są olbrzymie zapasy i ciągle rosną w Chinach.
Czytając różnego rodzaju artykuły, wychodzi na to, że Chiny w 2022 roku zmagazynowały ponad 50 czy 60% wszystkich zapasów zbóż na świecie. I nikt dzisiaj o tym nie mówi, że to wszystko, co dzieje się w Europie, to dlaczego protestują wszyscy rolnicy, to jest gra tak naprawdę ogólnoświatowych korporacji, które handlują zbożem. W 2020 roku, kiedy Chiny rozpoczęły, tak to nazwijmy, potężne zakupy zbóż w Europie, ta cena ciągle szła do góry. Chiny wtedy pompowały na zakup żywności ponad 100 miliardów dolarów, jeśli dobrze pamiętam komunikaty prasowe. Olbrzymie zapasy. Co spowodowało zwyżkę cen tych zbóż w Europie? O tym dzisiaj nikt nie mówi. Następnie Chiny, widząc, że mają zapasy na około 2 lata do przodu, przestały kupować zboże w Europie i wszystko w Europie się wywróciło. Ceny spadają i to widzimy, ale produkty, inflacja wyciągnęła poszczególne gałęzie gospodarki tak wysoko, koszty produkcji tak wysoko, że dzisiaj jest problem do powrotu do tych cen sprzed COVID-u.
Panie przewodniczący, kto nie mówi, ten nie mówi. Radio Wnet o tym akurat informuje, tak jak informuje o protestach rolniczych, tak jak jest obecny na tych protestach, szczególnie wczoraj w Warszawie. To już konkluduje. To jest też ważny temat ładu medialnego, bo on też wpływa na kondycję rolników i na ten protest i na jego ewentualną skuteczność albo ewentualną porażkę. Panie przewodniczący, naszym gościem Tomasz Ognisty, Solidarność Rolników Indywidualnych. Na koniec naszej rozmowy protest 6 marca, bo wy jako Solidarność chcecie taki protest zorganizować w Warszawie. No i to, o czym mówiliśmy, być może ktoś chce was uprzedzić, ktoś chce jakiś deal zawrzeć z rządem, z ministrem Siekierskim, z premierem Tuskiem, zanim Solidarność przyjedzie do Warszawy ponownie, tym razem jako już organizator protestów.
My jako związek robimy swoje, opowiadamy się jasno i stanowczo za tymi postulatami, które są kierowane od rolników. Nie zgadzamy się na żadne odłożenie ugorowania gruntów czy przesunięcie Zielonego Ładu o jeden rok, bo tutaj wiemy, że chodzi o politykę, nie chodzi o dobro rolników. Jeden rok nic rolnikom nie daje. Zielony Ład ma zostać wycofany w 100%. Tego żądają wszyscy rolnicy w Europie. My dzisiaj mamy również swoje spotkania z Solidarnością Pracowniczą. Pracujemy nad rozwiązaniami systematycznymi, bo panie redaktorze, szanowni państwo, tu nie chodzi dzisiaj tylko o rolników, tu chodzi o wszystkie gałęzie przemysłu. Zakłady produkcyjne borykają się z potężnymi kosztami energii. Mówimy o pszczelarzach, mówimy o producentach, ci, którzy przetwarzają drzewo i tak dalej, i tak dalej. Rolnictwo to jest jakby początek, na początek. Rolnictwo zostało rzucone na początek tego procesu i my na to nie pozwolimy. Dlatego, panie redaktorze, szanowni państwo, mamy tak duże wsparcie społeczeństwa. Ja uważam, że tego dzisiaj najbardziej boi się rząd, bo rząd się nie boi protestujących rolników tak bardzo, jak poparcia społeczeństwa wobec rolników. My mówimy o normalności, o tym, że polska żywność ma być tym produktem wiodącym na półkach sklepowych wszystkich sklepów w Polsce. Polski rolnik musi produkuje zdrową żywność, chce produkować zdrową żywność i społeczeństwo widać po tych różnych analizach, że społeczeństwo to popiera. I my chcemy poprzez różne media jakby komunikować mieszkańcom miast, co się stanie, jeśli nie będzie polskich rolników. Polscy rolnicy będą w takim procencie, że nie będą mieli nic do powiedzenia. I tutaj dam przykład czeski. Przykład dużych gospodarstw, które są w Czechach, rolników, gdzie w Czechach pracujących w rolnictwie został tylko 1%. I tam czeski rząd praktycznie nie liczy się już z tą grupą społeczną, ponieważ jeśli ona stanowi 1% społeczeństwa w całym kraju, rząd nie będzie z taką grupą społeczną rozmawiał lub nie chce z nimi rozmawiać. A my w Polsce do tego nie chcemy doprowadzić, dlatego jest tak bardzo ważne utrzymanie gospodarstw rodzinnych.
I o to też walczą rolnicy. Tomasz Ognisty, wiceprzewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych. Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu, miłego dnia życzę.
No ja mam dużą przyjemność podziękować także naszym patronom, dzięki którym ta misja, żeby ten głos rolników docierał do mieszkańców miast, bo w końcu Radio Wnet w 8 miastach wojewódzkich nadaje, ale nadajemy dzięki zaangażowaniu naszych patronów, pan Tomasz, pan Michał, pan Robert, też pan Michał i jeden anonimowy patron, to piątka naszych najnowszych patronów z grona przeszło 3000. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękujemy, a tych, którzy chcą się włączyć w budowanie Radia Wnet, którzy chcą słuchać informacji i wiadomości takich, które nie pojawiają się w innych mediach, także o proteście rolników, także o tym aspekcie międzynarodowym czy zgoła globalnym, to oczywiście bardzo zachęcam na stronę patronite.pl/radiownet. To też jest nie tylko platforma tworzenia mediów, takich mediów, które dają głos rolnikom, ale także miejsce komunikacji między patronami a Radiem Wnet. Jedną z form takich komunikacji jest możliwość umówienia czy zaproponowania ułożenia naszej playlisty w ramach Szanty od Załoganta. To była szanta od załoganta, którą dla nas przygotowała, zaproponowała nasza patronka, pani Izabela. Oczywiście poprzez nasz patronite.pl/radiownet, czyli to miejsce, gdzie można współtworzyć i włączyć się w budowanie naszego radia. Jest godzina 7:33.
Budzisz się i słuchasz. Radio Wnet.
A państwo słuchają poranka Wnet. Wczoraj na antenie Radia Wnet dużo mówiliśmy o proteście rolników. Na tym proteście była także redaktor Hanna Traś, która zbierała opinie i przygotowała reportaż z wystąpieniami, opiniami i emocjami z wczorajszego protestu rolników w Warszawie. Posłuchajmy.
Do radia się wypowie, nie? A czy się nikt nie dowie, że panowie tu przyjechali? Skąd pan dziś przyjechał?
Z Podlasia.
Kujawsko-Pomorskie.
Kujawsko-Pomorskie.
Przyjechaliśmy z granicy Mazowieckiego z Podlaskim, dokładnie gmina Szulborze Wielkie.
Z Podlasia.
Powiat Wąbrzeski, Kujawsko-Pomorskie.
Dzień dobry, skąd pani przyjechała?
My przyjechaliśmy z okolic Elbląga.
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Z Debola, Szadek.
Można zapytać, skąd pani dziś przyjechała?
Z Elbląga, Warmińsko-Mazurskie.
Augustów.
Warmińsko-Mazurskie.
Podlasia.
Dlaczego pan tu dziś przyjechał?
Żeby lepiej było na wsi.
Z Dolnego Śląska.
Z Dolnego Śląska. Ma pan swoje gospodarstwo rolne?
Oczywiście, tak.
Ma pan swoje gospodarstwo rolne?
Tak.
Jakie?
Hodujemy krowy mleczne i uprawiamy zboża.
Tata ma.
Jakie?
Hodowlane.
Co hodujecie?
Krowy mleczne.
Oczywiście, tak.
Oczywiście. Jakie, można zapytać?
300 hektarów.
Ma pan swoje gospodarstwo rolne?
Mam.
Jakie?
70 hektarów.
Ja nie mam akurat, ale jestem mocno związany jakby z rolnictwem.
Posiadamy 300 hektarów, 70 sztuk bydła mlecznego i przyjechaliśmy tu po to, żeby walczyć o swoje.
Ma pani swoje gospodarstwo rolne?
Nie, jestem pracownikiem gospodarczym na gospodarstwie rolnym.
30 lat prowadzimy z mężem gospodarstwo po rodzicach.
Jakie? Głównie zasiewy.
Produkcja roślinna.
Dlaczego pan tu dziś przyjechał?
Ale to chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego, to się samo tłumaczy. Źle się dzieje w rolnictwie i jesteśmy tutaj.
Co złego się dzieje w rolnictwie?
To, co produkujemy, produkujemy poniżej kosztów produkcji. Musimy dokładać do tego interesu i to jest tak, że to jest już ostatni rok. Jeżeli nic się nie zmieni, to leżymy wszyscy.
Dlaczego tak się stało, że trzeba dokładać do produkcji?
Ja myślę, że to są dziesiątki lat zaniedbań w rolnictwie.
Ale konkretnie jakie są postulaty dzisiejszego protestu?
Przede wszystkim ograniczyć przywożenie żywności z poza Unii i skończyć z tym zielonym ładem, bo to jest niepoważne.
Ja nie jestem rolniczką, ale ich wspieram całym sercem i nie wyobrażam sobie tu nie być. Tym bardziej jak widzę, co się dzieje na granicy, jak tam chłopaki walczą i mamy nadzieję, że się nie poddadzą, że rząd się ugnie i po prostu zacznie walczyć o nas, mieszkańców Polski, jak i o tych swoich rolników.
Chcieliśmy walczyć o swoje.
To znaczy o co konkretnie?
Chodzi o ten zielony ład.
Co się ma stać?
Do kosza go.
Do kosza go.
Powiecie, najlepiej by było, nie?
I żeby ich rozgoni to do towarzystwo.
A co jest źle?
No wszystko leci na łeb.
A konkretniej?
No zboże i mleko i żywiec.
Dlaczego tak się dzieje?
No po takie rządy.
Chcemy, aby zielonego ładu tu nie było. Aby nasze zboże było w sklepach normalnych, a nie żebyśmy jedli ukraińskie. W Ukrainie małe gospodarstwa poumierały. Mają jedynie co oligarchowie, na czym oni to żyją. Więc dla nich, jeżeli u nas w Polsce jest pszenica po 600 zł, a u nich kupują po 300, no to jak my mamy przeżyć, jeżeli jest zboże sprowadzane?
Jaki jest w takim razie cel protestu? Co państwo chcą osiągnąć? Co się ma zmienić?
Po prostu nie potrzebujemy tylu kontroli, bo każdy rolnik dba o swoją ziemię jak o swoją. Nie trujemy swoich dzieci, nie siejemy na polach nie wiadomo czego, żeby truć, bo tak samo nasze dzieci, nasze wnuki to jedzą, tak? My to jemy. Nie sprzedajemy nie wiadomo jakich rzeczy, żeby które po prostu nam szkodziły, tak samo innym ludziom. Więc trochę mniej kontroli, więcej wyrozumiałości i mniej papierologii.
Myślę, że to jest oczywiste. Dla zaprotestowania przeciwko Zielonemu Ładowi, chorym unijnym rozporządzeniom, i przeciwko uzależnieniu Polski od produktów z innych krajów. Przeciwko zagrożeniu naszemu krajowi, brakowi bezpieczeństwa żywności, żywnościowemu.
Jaki jest w takim razie cel? Co ma się zmienić? Kto ma co zrobić?
Mają cofnąć te całe unijne rozporządzenia o tym Zielonym Ładzie chorym, bo to wszystko zmierza do ogólnej, to jest po prostu chore i tyle.
A dlaczego pan dziś tutaj przyjechał?
No bo ceny tak spadły, że po prostu się już nie opłaca, nie? No napływ produktów z Ukrainy i ten Zielony Ład największy.
Tak. Czyli jaki jest cel protestu? Co panowie głównie, bo tu panowie są, chcą osiągnąć tymi protestami?
Ogólnie zamknąć granice, no i ten Zielony Ład wycofać, bo to jest najgorsze.
No głównym naszym postulatem jest zniesienie Zielonego Ładu, no, który niszczy nas. Zakazują nam produkcji, a przenoszą ją za granicę. Mówią o ładnej, czystej Polsce, a dwutlenek węgla, który wyprodukują, ściągając żywność do nas, już się nie liczy.
Dlaczego pan tutaj przyjechał?
Ponieważ nie zgadzamy się z Zielonym Ładem i ze sprowadzaniem zboża z Ukrainy.
Jaki jest cel protestu?
No, aby temu zapobiec i aby żyło się lepiej.
Generalnie chodzi o Zielony Ład i import za wschodniej granicy.
Kto jest odpowiedzialny za Zielony Ład? Kto ma zareagować? Co się ma stać?
No, za Zielony Ład. No, ktoś, kto się na to zgodził, czyli Unia i poszczególne rządy, tak? Wymyśliły to i próbują na siłę nas tym uszczęśliwić.
Dlaczego pani dziś postanowiła tu przyjechać?
Dlaczego postanowiłam tu przyjechać? Ponieważ uważam, że ich polityka jest bardzo spójna. Mają rację w to, co walczą. To, co dzieje się w gospodarstwie, w rolnictwie, niszczy polską gospodarkę. Niestety, ale rolnicy są stratni na tym.
Co się dzieje?
Nie mogą wykonywać swojej pracy. Są ograniczeni różnymi przepisami. Te ugorowanie, zabieranie im możliwości uprawiania własnej ziemi, to oni robią przede wszystkim to, co kochają. To jest najważniejsze, że wykonują pracę, którą kochają. Oni to robią z powołania, nie tylko to są pieniądze, które zarabiają, ale to jest też praca, którą kochają. Ja jestem pracownikiem, wykonuję badania żywności i po prostu orientuję się w tym, jakie są normy i to, co jest przywozi się z Ukrainy, jest po prostu niejadalne.
Nie uważa pani, że takie na przykład embargo nałożone na produkty rolne z Ukrainy źle by wpłynęło na relacje polsko-ukraińskie?
Mi się wydaje, że nie, że to wszystko to jest kwestia czasu. Na początku by pokrzyczeli, później by po prostu wiedzieli, ile dla nich zrobiliśmy i że im w dalszym ciągu pomagamy. Także mi się wydaje, że nie. Na początku by pokrzyczeli, ale to później by po prostu się uspokoiło.
Nie da się pogodzić wszystkiego.
A czy należy wspierać Ukrainę?
Należy, oczywiście. No tak, militarnie, humanitarnie.
A co z Ukrainą?
Nie.
Nie wpłynie się.
Nie.
A w naszym interesie jest pomagać Ukrainie tak w ogóle, czy nie?
Pomagać to można, ale w pewnych granicach, tak? Tak, żeby nam nie szkodziło jako społeczeństwu polskiemu.
A co z blokowaniem granicy z Ukrainą? Co pani myśli na ten temat?
Ciężko na to powiedzieć, wie pani, bo po prostu my to produkujemy. My na przykład jesteśmy mleko, zdajemy i na przykład my bardzo na tym tak samo produkujemy kiszonki, kukurydzę, siejemy zboża. Mamy mniejsze przez to ceny. To może nie jest tyle, że wina Ukrainy, ale przedsiębiorstw, które tam to produkują, że to może nie są do końca rolnicy, tacy naprawdę rolnicy, tylko po prostu ktoś na tym pieniądze zarabia, tak? A my na tym tracimy.
A nie obawia się pani, że na przykład takie decyzje, jeśli by wprowadzono embargo na produkty rolne z Ukrainy, to źle by wpłynęły na nasze relacje z Ukrainą, a dalej idąc, źle by wpłynęły na gospodarkę Ukrainy.
Nie, to ja się zgadzam, tylko trzeba w jakiś znaleźć konsensus, tak, żeby to było jakoś w jakiś sposób. Każdy to rozumie, my pomagamy, my jesteśmy przy granicy. Naprawdę, mieliśmy uchodźców przez 2 lata, pomagaliśmy też tak samo i tak samo dla Ukraińców pomagamy, tak. Dawaliśmy jedzenie, przygotowywaliśmy im te mieszkania. No i teraz tak człowiek czuje się lekko zawiedzony, a na pewno nie żadnymi pretensjami od nich, bo naprawdę my nie mamy pretensji, tylko o to chodzi, że trzeba jakąś politykę wprowadzić, która będzie dobra dla wszystkich, o w ten sposób.
Tak jest, źle wpłynie. nie wiem, jak to jeszcze opisać. Chcemy po prostu swoje, a nie ukraińskie. Taka jest podstawa. O tańsze wszystko. Nie mamy za co żyć. Zboże musi podrożeć i musimy zaprzestać sprowadzać ukraińskie. Tylko na tym nam najbardziej zależy.
To bardziej chodzi o nasze, może pomagać trzeba, ale to też z naszej strony musi... To musi działać dwie strony jakoś to. To nie może tak być, żebyśmy tylko my pomagali, a...
A co z importem produktów rolnych z Ukrainy?
Jesteśmy za handlem, ale umiarkowanym i takim jak był kiedyś. Czyli cła i równa konkurencja. A nie tak jak jest teraz, gdzie wjeżdża do nas dziadostwo, które specjalnie nadali taką nazwę jak zboże techniczne. Kiedyś nie było w ogóle takiego sformułowania. Teraz wjeżdża to do nas, co jest, jakie substancje są w tych produktach z Ukrainy. Nikt tego nie bada. Chodzi o co? Musimy zrobić tak, żeby jak najwięcej badać. Jak najbardziej. Pomagajmy, ściągajmy. Ale badajmy, żebyśmy jedli zdrową żywność, a nie chemię.
Pomagaliśmy im i chcemy dalej pomagać, ale nie w takim stopniu, żeby to nas krzywdziło.
No trudno. Z kimś, nie z wszystkimi można żyć, tak? Walczymy o swoje. Powiem inaczej, ja uważam, że to gospodarstwo na Ukrainie nie jest rolników ukraińskich, tylko oligarchów. Luksemburg, Niemcy, Francja, Amerykanie. Większość gospodarstw to nie są ukraińskie gospodarstwa. Więc skupując od nich, to nie wspieramy Ukrainy naprawdę.
Znaczy uważam, że Polska pomogła Ukrainie na dość dużo i powinniśmy zadbać o własnych obywateli, o własną gospodarkę.
A wtedy jak się zadba, to można też pomagać, czy nie powinniśmy pomagać Ukrainie?
Oczywiście, ja jestem za pomaganiem, ale przede wszystkim nie może to być naszym kosztem. Nie?
Bo jeżeli od nas się wymaga i na nasz rynek chce się wprowadzić coś, to niech na tych samych zasadach to działa, tak? Skoro nam zakazują wiele rzeczy, a poza Unią tego nie ma i stamtąd prowadzają, to nie da rady konkurować.
Ale jest sytuacja nadzwyczajna, jest wojna.
No to jest wojna, tak?
A nie wpływa to na Polskę?
No widzi pani, jak wpływa. Dlatego tu jesteśmy, bo przez tą wojnę właśnie mamy tyle produktów, które nie powinny być na rynku naszym.
A czy w ogóle poza tymi produktami rolnymi z Ukrainy, czy powinni Polacy, Polska Ukrainie pomagać, czy nie?
Poza tym tak. Dlaczego nie?
No być może źle, no ale mi się wydaje, że Polacy powinni najpierw dbać o swoje, prawda? A później, jeżeli już u nas będzie dobrze, pomagajmy innym. Ja nie mam nic przeciwko temu, ale musimy najpierw dbać o swoje.
Czy jak cele dzisiejszego protestu nie zostaną osiągnięte, to w marcu państwo tutaj przyjadą na traktorach, na ciągnikach?
No może na traktorach do Warszawy nie przyjedziemy, prawda? No ale na pewno nie odstąpimy od tego. Przynajmniej od tego zielonego ładu, od tego po prostu, jeśli człowiek naprawdę się stara, pilnuje tej ziemi, żeby coś na niej wyrosło i teraz nam mówią, że mamy część zostawić tą ugorem, no to jest chore po prostu. To jest chore. To tak jak każdy ma ogródek i ma co zostawić, no bo tego nie można użytkować. No ale w czym to pomaga? Na pewno nie naszym dzieciom i wszystkim ludziom, prawda? Bo mniej się produkuje żywności przez to.
Myślę, że tak.
Na traktorach?
No w Warszawie raczej nie.
Oczywiście, że tak. Podejrzewam, że tutaj okoliczni dojadą, no tak jak my mamy tyle kilometrów, to przyjedziemy autobusami.
No myślę, że tak.
Będzie trzeba, to się przyjedzie.
Na pewno.
Na pewno. Na traktorze?
Nie mam za daleko.
Tak. Tak, jeżeli będzie taka możliwość, to oczywiście, bo popieram ich całym sercem.
Tak jest, 6 marca jest planowany i będzie się dziać.
I to był reportaż Hanny Tracz o tym, jak wyglądały rozmowy, jak wyglądały protesty rolników wczoraj w Warszawie. Na państwo słuchają Radia Wnet i Poranka Wnet dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl. / Radio Wnet. Jest godzina 7:47. Teraz zagra Nick Cave. I wracamy do naszego studia. A teraz naszym gościem Kacper Kita, portal Nowy Ład. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Panie redaktorze, w Polsce, o czym już mówiliśmy wczoraj, protesty rolników, ale nie tylko w Polsce, przedwczoraj w Brukseli dość gwałtowne również protesty rolników, protesty tych, którzy żyją z uprawy roli i tak jest w wielu krajach europejskich. Na ile ten protest przemebluje Europarlament już w czerwcu, na ile to jest protest, który zmienia trochę oblicza europejskiej polityki?
Tak, no oczywiście przekonamy się 9 czerwca, niemniej na pewno ten protest bardzo wzmacnia, te protesty wzmacniają partie kontestujące główny nurt europejskiej polityki, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę klimatyczną. No i na pewno możemy się spodziewać, że Parlament Europejski to będzie, Parlament Europejski tej nowej kadencji będzie Parlamentem Europejskim, który będzie najsilniej w historii reprezentowane, najsilniej w historii będą reprezentowane partie prawicowe, czy te tak zwane populistyczne, narodowo-populistyczne, które krytykują Europejski Nowy Zielony Ład, które krytykują ten główny polityczno-kulturowy kierunek polityki unijnej. Widzimy to w sondażach w wielu krajach. Widzimy, że we Francji Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które no bardzo pasuje tutaj profilowo, ponieważ od lat stosuje taką retorykę klasową i odwołuje się do haseł właśnie obrony ludu, w tym rolników, ludu i klasy średniej wobec wielkich korporacji międzynarodowych, instytucji unijnych, państwa narodowego względem globalizmu i tak dalej. Ma w tej chwili przewagę nawet 10 do kilkunastu punktów procentowych w różnych sondażach nad partią Macrona. W Niemczech zobaczymy, ale no AfD też ma około 20%, Le Pen ma około 30%. W mniejszych krajach takich jak, ale też istotnych, takich jak Włochy, Hiszpania, ale też na przykład Austria, Holandia. Wszędzie tam widzimy potencjalnie wysokie wyniki tego typu partii, zwłaszcza w Austrii i w Holandii, gdzie mogą one wygrać. W Portugalii, w FP i Geert Wilders, nawet w Portugalii, w której od upadku Salazara nie było tak naprawdę partii odwołujących się do prawicy silnych, a w parlamencie właściwie żadnych, będziemy teraz mieli partię Czeka, która ma szansę powalczyć nawet o 20%, więc tego typu ugrupowania no, ewidentnie są na fali, z tym, że też oczywiście to nie jest tak, że one zyskają większość w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo tak też nie jest, ale na pewno się bardzo znacząco wzmocnią.
A co z ideą walki ze zmianami klimatu? W Polsce, jak się patrzy na sondaże, przytłaczająca większość Polaków popiera rolników. To są takie odczyty rzędu 75-77%, kilka procent jest przeciwko, 6, 4, 5. Nawet jak się te poparcie zestawia na przykład z ideą ratowania klimatu, ratowania planety, to i tak polscy respondenci mówią, Polacy mówią, no wolimy ratować rolnika niż realizować agendę klimatyczną. Tak samo na to się patrzy w Europie Zachodniej. To jest taka rewolta przeciwko pomysłom ograniczania poziomu życia, żeby zwalczać emisję CO2.
Myślę, że zarówno Polacy, jak i Europejczycy w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę, że oczywiście trzeba dbać o środowisko, klimat i tak dalej. Niemniej no, europejskie rolnictwo nie emituje nawet 1% emisji CO2 w skali świata. Tak, Europa emituje kilka procent, 6-8 według różnych szacunków. Tak, więc pomysł, że jeżeli zlikwidujemy europejskie rolnictwo, to sytuacja klimatyczna w skali świata się jakoś znacząco poprawi, jest oczywiście irracjonalne. To jest taka polityka dawania świadectwa, która tak naprawdę skutkowałaby prawdopodobnie tym, że po prostu inne kraje, które z innych kontynentów, takie jak Indie, czy Chiny, czy Stany Zjednoczone, po prostu dalej robiłyby to, co robią, zwłaszcza Indie i Chiny, a Europejczycy swoje rolnictwo by zamknęli, a my tylko byśmy się uzależniali od importu żywności spoza Unii Europejskiej, z krajów, gdzie tego typu wyśrubowanych polityk klimatycznych nie ma. Natomiast no, mamy tutaj takie bardzo ciekawe zderzenie jakby ideologii z twardą rzeczywistością portfelową. Tak? Z jednej strony mamy hasła, które bardzo fajnie brzmią w teorii, że właśnie, że trzeba chronić klimat, trzeba dbać o przyszłość naszych dzieci i tak dalej, ale w praktyce ludzie często postrzegają przyszłość swoją czy przyszłość swoich dzieci do bardziej przez pryzmat tego, czy mają pieniądze na jedzenie, mieszkanie i tak dalej dla siebie i swoich bliskich, a nie takich abstrakcyjnych celów klimatycznych. Więc wydaje się, że rzeczywiście no, coraz więcej osób po prostu no, nie chce składać w ofierze swojego osobistego.
A z drugiej strony ty taka była idea, że Europa da przykład, że my będziemy tak ekologiczni, tak zetniemy własne emisje CO2, że tym samym zawstydzimy i Amerykę, i Chiny, i Indie, i one pójdą naszym śladem. No jak nie wstydem, to wprowadzimy specjalne cła ochronne, które spowodują, że może inni będą truć, ale żeby na nasz rynek wejść, będą musieli być bardziej zieloni, a my będziemy, no, nasz rynek nie zostanie zalany, bo właśnie to cło węglowe będzie nas chroniło. Ten sposób myślenia, ta idea na temat gospodarki cały czas jest w Europie aktualna, czy to już się w ramach tych protestów rolniczych skończyło?
Ja myślę, że jest cały czas aktualne, że jesteśmy jeszcze bardzo, bardzo daleko od jakiegokolwiek zwycięstwa tych protestów. Myślę, że to, że w tej chwili mamy od kilku tygodni, czy nawet powiedzmy dwóch miesięcy tego typu protesty, to absolutnie nie znaczy, że doszło jeszcze do jakiegoś zwycięstwa, ponieważ politycy, ale też grupy interesu, którym zależy na tym, będą bardzo się starały po prostu rolników przeczekać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zaraz będzie wiosna, a rolnicy wiosną będą po prostu musieli zająć się swoimi uprawami. I na pewno będzie też chęć przeczekania rolników do wiosny, a potem do wyboru do Parlamentu Europejskiego, a później robienie dalej tego samego, więc ta presja będzie cały czas bardzo potrzebna na polityków. Presja zarówno samych rolników, jak i myślę szerszego społeczeństwa, bo myślę, że tutaj dotykamy też, stoją pod tych sondażach, dotykamy kwestii, która jest fundamentalna, bo jedno jest powiedzieć, że jest się przeciwko czemuś, a drugie to jest zagłosować na partię, która jest przeciwko czemuś. W Europie nigdy nie było większości na przykład za tym, żeby sprowadzać na dużą skalę imigrantów z krajów muzułmańskich.
Ale wypadało głosować na takie partie, które ściągają.
Nigdy nie było też większości, która by zagłosowała na partie, które były przeciwko temu, ponieważ dla ludzi nie był to aż tak priorytet numer jeden, żeby tylko przez to determinowali swój głos. I podobnie będzie w kwestii rolników. To, że 70% ludzi popiera rolników, to nie znaczy, że zagłosuje 70%, ani nawet, że zagłosuje 30%.
Ale jak się patrzy na wypowiedzi premiera Tuska czy innych polityków Platformy, to nagle się okazało, że Platforma nic tak przez lata nie robiła, jak walczyła z Zielonym Ładem i walczyła z agendą Unii Europejskiej. No i pytanie, jak wiele osób to kupi, tak, że partia, która ma w swoim, koalicja obywatelska, która ma w swoim gronie partię Zielonych, nagle staje się, czy próbuje się ubrać w piórka partii, która z ekologią unijną walczy od lat i od dekad. Tego typu wolty mogą być skuteczne na polskim rynku wyborczym.
Do pewnego stopnia na pewno, ponieważ ogromna część polskiego społeczeństwa, duża część, zobaczymy jak duża, ale duża część polskiego społeczeństwa funkcjonuje w swoich bańkach i uwierzą, że ich polityk jest dobry i wspaniały zawsze. I to działa jakby nie tylko jeśli chodzi o wyborców Platformy, o część ich oczywiście, bo nie wszystkich. Po prostu poziom polaryzacji, takiej plemienności, trybalizacji polskiej debaty publicznej jest na tyle wysoki, że ludzie uwierzą we wszystko, tak jak no, jeśli chodzi o, jak się ludzi zapytać, która partia jest prorosyjska, to też zazwyczaj po prostu zwolennicy Platformy powiedzą, że PiS, zwolennicy PiSu powiedzą, że Platforma i tak się można przerzucać w nieskończoność.
To już ostatnie,
i tak samo będzie pewnie tutaj.
Ostatnie pytanie o te sondaże. OKO.press bardzo się niepokoi, że te sondaże to nie jest tylko wymiar wsparcia dla rolników, ale przez to Polacy chcą pokazać, że nie chcą ambitnej agendy ekologicznej, że to jest taki...
Myślę, że Polacy rzeczywiście nie chcą. Jest to coś, co elity...
Ale boją się przyznać, boją się, żeby powiedzieć wprost respondentów, że nie chcą chronić klimatu, tak jak to widzi Komisja Europejska, więc bezpiecznie wybierają poparcie dla rolników jako taki zakamuflowany wyraz także własnych poglądów na termomodernizację obowiązkową domów, na zakaz kotłów gazowych, na zakaz aut spalinowych i tak dalej, na te wszystkie pomysły, które płyną z Brukseli do nas teraz.
Tak, myślę, że jest to, te protesty rolników to jest największa szansa od wielu lat, żeby rzeczywiście wpłynąć na tę politykę w taki sposób, żeby ona była racjonalna i nie uderzała w sposób potencjalnie makabryczny w przyszłość Europejczyków i nie prowadziła po prostu do zubożenia dużej części Europejczyków, w tym Polaków oczywiście, więc jak najbardziej trzeba te protesty wspierać i niewątpliwie Okopres ma rację, że się ze swojej perspektywy martwi, ponieważ tutaj próbuje się te agendę narzucić społeczeństwu bez konsultacji, tak jak było z bardzo wieloma rzeczami, że się po prostu to narzuca odgórnie przez media, polityków, biznes, a potem się mówi, że to już jest nieuchronne, taka jest, takie są prawidła historii i nieuchronnie musimy w tym kierunku zmierzać, a każdy, kto to kontestuje, jest skrajnym, niebezpiecznym radykałem i tak samo jest tu sprzeciwiać.
O tym mówił Kasper Kita, portal Nowy Ład. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
Ta rozmowa była możliwa dzięki zaangażowaniu naszych patronów, dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Przypominam na wszystkim patronom, którzy są z nami, bardzo, bardzo dziękuję. Tych trzech anonimowych patronów, ale też pan Jan i pan Arkadiusz dołączyli do naszego grona. Bardzo, bardzo dziękujemy, szczególnie, że jeden anonimowy patron został admirałem. To tym bardziej bardzo dziękujemy. A wszystkich słuchaczy, którzy doceniają pracę, zapraszamy, zachęcamy i prosimy, żeby odwiedzić adres patronite.pl/radiownet. A teraz już to skrzypienie w tle to jest manipulowanie, którego dokonuje Jakub Duszak przy naszym mikrofonie, żeby jak najlepiej państwo usłyszeli serwis informacyjny.
Dzień dobry, 8:02 w tym wydaniu wiadomości. Rolnicy niezadowoleni z rozmów z marszałkiem. Zachodni żołnierze nie pojadą na Ukrainę oraz Unia Europejska chce walczyć o wolność słowa. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Premiera Tuska nawet nie było w Polsce, a marszałek Hołownia nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie. To pokazuje, że rząd nie traktuje protestów poważnie, powiedział w Poranku Wnet wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Tomasz Ognisty.
To jego wypowiedź w jego stylu, na okrągło, rozmowa o niczym, bez konkretów, tworzenie okrągłego stołu i tak dalej, do którego zaprasza wszystkie organizacje. No to pokazuje, jak rząd traktuje rolników. No jeśli do rozmów wysyła człowieka, pana marszałka Hołownię, który, no umówmy się, no nie ma zielonego pojęcia o rolnictwie, to pokazuje, że rząd jakby całkowicie nie chce rozmawiać z rolnikami, bo rozumie, że to by były rozmowy z ministerstwem lub osobami odpowiedzialnymi za infrastrukturę.
Mówił wiceprzewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Tomasz Ognisty. Cała rozmowa na Wnet.fm. USA nie wyślą żołnierzy do walki na Ukrainie, zapewniła rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego Adrienne Watson. Podobne deklaracje złożyli przywódcy Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Chorwacji, Czech czy Słowacji. To reakcja na słowa francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, który po spotkaniu w Pałacu Elizejskim z przywódcami państw Unii Europejskiej i NATO powiedział, że nie należy takiego rozwiązania wykluczać. Rozważamy użycie zamrożonych aktywów Rosji na pomoc wojskową dla Ukrainy, oświadczył wczoraj rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Wcześniej podobną sugestię w São Paulo wysunęła szefowa resortu finansów Janet Yellen. Kirby zaznaczył, że aby użyć tych środków, prezydent Biden wciąż będzie potrzebował ustawy kongresu dającej mu do tego uprawnienia. Chodzi o łącznie niemal 300 miliardów dolarów. Rzecznik skomentował też słowa spikera Izby Reprezentantów Mike'a Johnsona po spotkaniu z prezydentem Bidenem o tym, że Izba zajmie się pakietem pomocowym dla Ukrainy w odpowiednim czasie. Kirby podkreślił, że odpowiedni czas jest teraz, bo Rosjanie zdobywają w bitwach kolejne terytoria, a sytuacja Ukraińców się pogarsza. Zaznaczył, że jest straszliwa. Nowe prawo unijne będzie bronić wolności słowa. Eurodeputowani przegłosowali rozwiązania umożliwiające ochronę dziennikarzy, aktywistów i naukowców przed postępowaniami sądowymi, które miałyby na celu uciszenie ich, pisze dziś Interia. Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy dotyczące tzw. pozwów SLAB, będącymi powództwami wytaczanymi przez określone grupy interesów, w tym m.in. polityków lub wielkie korporacje, przeciwko dziennikarzom, aktywistom, obrońcom praw człowieka lub organizacjom pozarządowym w celu ich uciszenia sądzenia lub ocenzurowania. Według uaktualnionego prawa pozwani będą chronieni w procesach transgranicznych. Wyjątkiem będą sytuacje, gdy zarówno pozwany, jak i powód są z tego samego kraju Unii, w którym siedzibę ma sąd, lub gdy sprawa jest istotna tylko dla jednego państwa członkowskiego. Prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump zdecydowanie wygrali prawybory swoich partii w stanie Michigan. Wynika z projekcji wyników opartych na pierwszych rezultatach. Associated Press ogłosiła zwycięzców tuż po zamknięciu lokali do głosowania i spłynięciu pierwszych głosów. Po podliczeniu około 20% głosów wynik prezydenta Bidena oscyluje wokół 80%, podczas gdy jego rywale, kongresmen z Minnesota Dean Phillips i autorka ezoterycznych poradników samopomocowych Marianne Williamson zdobyli niecałe 3%. Niemal 15% wyborców nie wskazało jednak na żadnego kandydata. To wynik kampanii działaczy społeczności muzułmańskiej i arabskiej. Michigan to największe w USA skupisko tych diaspor, które zachęcały do niegłosowania na Bidena w związku z jego podejściem do wojny w Strefie Gazy. Michigan jest jednym z kluczowych stanów, które decydują o wyniku wyborów i komentatorzy wskazują, że odwrócenie się wyborców muzułmańskich od Bidena może mieć wielkie znaczenie w stanie, w którym w 2020 roku Biden wygrał z Trumpem przewagą 150 tysięcy. Głosów.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Dziś zachmurzenie duże i całkowite, jedynie na południowym wschodzie oraz w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie kraju większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami opady deszczu lub mżawki na północnym zachodzie zanikające. Do końca dnia bez opadów na krańcach południowo-wschodnich. Wysoko w Sudetach i Tatrach okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 4-6 stopni na Pomorzu, około 10 w pasie od Suwalszczyzny po Opolszczyznę do 15-17 stopni na południowym wschodzie kraju.
Prognoza pogody. Sponsorem pogody jest firma Fakro, producent okien pionowych i bram garażowych Fakro Innovio.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Od razu bardzo dobra informacja na dzień dobry o poranku. Mamy Puchar Challenge. Polska ekipa siatkarska Projekt Warszawa zdobyła Puchar Challenge, a więc rozgrywki w Europie i jest czwartą drużyną w historii, która właśnie sięgnęła po jeden z europejskich pucharów w siatkówce. W rewanżu ekipa Projektu Warszawa pokonała na wyjeździe Werowolej Monza 3-1, a więc w takim samym rozmiarze wygrała jak przed tygodniem na Torwarze. Tam wystarczyło wygrać dwa sety w tym rewanżu, a mimo to nasza ekipa zwycięska. Już było 2-0 w setach, później trzeci dla Włochów i wreszcie ten decydujący 25-22. Andrzej Wrona, gwiazda projektu między innymi po meczu, powiedział: wielka sprawa, jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz dwa dni możemy świętować, a później do codziennej pracy. Wielkie gratulacje dla Projektu Warszawa, bo to rzeczywiście duża sprawa zwyciężyć jeden z pucharów w Europie. Przypomnijmy, że do tej pory Płomień Milowice, AZS Częstochowa i Zaksa Kędzierzyn-Koźle były tymi klubami siatkarskimi, które właśnie wygrywały rozgrywki europejskie. No Zaksa ten najważniejszy, bo Ligę Mistrzów 3 razy z rzędu, a teraz już wiemy, że odpadła z Ligi Mistrzów. Niesamowicie dramatyczny mecz w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Polski. Pogoń Szczecin awansowała do półfinału po dramatycznym boju w Poznaniu z Lechem. Tak, było 0-0 do momentu 119 minuty, więc ostatnia minuta dogrywki. Wtedy Pogoń przeprowadza zabójczą akcję. Wahan Biczyk-Czanian wrzuca piłkę w pole karne. Tam Marcin Malec tuż przed polem karnym jeszcze zagrywa piłkę i Portugalczyk, a więc João Gambola, strzela gola dla Pogoni. Pogoń z awansem do półfinału Pucharu Polski. Natomiast w drugim meczu też duża niespodzianka, bowiem Piast Gliwice rozbił Raków Częstochowe, a więc ekipę, która 3 razy z rzędu była w finale, ba, 2 razy z rzędu wygrywała Puchar Polski. Ostatnio porażka na Stadionie Narodowym po rzutach karnych z Legią, a teraz odpada na etapie ćwierćfinału. Piast wygrywa 3-0. Huk Czerwiński i Jorge Felix strzelcami bramek. Dziś jeszcze 2 mecze. O godzinie 17.30 Jagiellonia Białystok gra z Koroną Kielce, a 20.30 Wisła Kraków, Widzew Łódź. Tak wyglądają jeszcze te 2 mecze w ćwierćfinałach piłkarskiego Pucharu Polski. Tymczasem bardzo też zacięty mecz w półfinale Pucharu Króla. czyli też puchar, tyle że Hiszpanii, właśnie Real Sociedad remisuje z Majorką 1-1. Potrzebne były rzuty karne i Baskowie Sociedad, przepraszam, Real Sociedad San Sebastian, oczywiście Baskowie San Sebastian 5-4 wygrywają i awansowali do finału Pucharu Króla. I może tak być, że finał Pucharu Króla będzie wewnętrzną sprawą ekip z kraju Basków, bowiem dziś drugi mecz, a więc półfinał i rewanżowe spotkanie Atletico Madryt, Athletic Bilbao. W pierwszym meczu było 2-2, no i kto wie, czy nie Bilbao nie sprawi niespodzianki, bo te puchary rzeczywiście, czy w Polsce, czy w Hiszpanii rządzą się swoimi prawami, potrafią być niespodzianki. Na pewno Real Sociedad czeka teraz właśnie na swojego rywala, a my czekamy na sport, który będzie po godzinie 9:00 ten kolejny. Teraz dziękuję i do usłyszenia.
www.net.fm Reklama.
Wziął się, zapowrócił i osadził na dobre ten obchodzony słup, jedyny do słuchania, nadający o kulturze.
I obtrąbiany uroczyście przez Małgorzatę Klesz i Konrada Mędrzeckiego, żebyście wiedzieli, kiedy uszy w słup. To w piątek o 11:00.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Autopromocja.
Poranek w Radiu Wnet.
Cześć, mówię Natalia Suchcicka
i Radek Ruciński. Zapraszamy na audycję
A Radia Aktywni.
W każdą środę o godzinie 11:10.
Zapraszamy, będzie się działo.
Liczymy na Was.
To była autopromocja.
Radio Wnet, więcej niż radio.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet Paweł Jabłoński, były wiceminister sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Wczoraj interwencja pana posła, nie tylko zresztą pana posła, też był pan poseł Waldemar Buda, pan poseł Mariusz Błaszczak w Ministerstwie Rolnictwa. I co udało się ustalić panom posłom?
No przede wszystkim potwierdziło się to, że ten chaos informacyjny wynika z tego, że ministerstwo niespecjalnie wie, czego chce i niespecjalnie cokolwiek robi. Bo proszę sobie wyobrazić, że kiedy weszliśmy do ministerstwa krótko przed godziną 10 wczoraj, bardzo spokojnie.
Na ulicach Warszawy rolnicy
byli, ale akurat rolnicy, nie, trasa przemarszu nie przebiegała bezpośrednio pod ministerstwem rolnictwa, chociaż tam oczywiście byli wszyscy przygotowani na to. Weszliśmy do gmachu, godzina 10:00, spotkaliśmy się, na początku przyjęli nas panowie wiceministrowie, pan minister Krajewski, pan minister Kołodziejczak. No i usiedliśmy, porozmawialiśmy, powiedzieliśmy, jakich dokumentów oczekujemy, z czym chcielibyśmy się zapoznać. Wskazaliśmy na dwa rodzaje dokumentów. Jedne opisują ogólnie całe stanowisko polskie i proces, jaki w tych negocjacjach się toczy, jak rozumiemy z tego, co rząd mówi, od 2 miesięcy. I tu powiedzieliśmy, że spokojnie możemy z tym poczekać, bo to są informacje, które wymagają przetworzenia. Natomiast chcemy się zapoznać, i to niezwłocznie, z dokumentami, które już istnieją, które opisują notatki ze spotkań, protokoły, to, co jest jawne oczywiście. Chcieliśmy się z tym zapoznać. Usłyszeliśmy na początku, że tak jest, oczywiście za chwilę to zostanie udostępnione, tylko wydrukują, bo to ma formę elektroniczną. No i tak sobie siedzimy, czekamy, mija 30 minut, mija godzina, półtorej. W końcu zaczynają nas pracownicy ministerstwa prowadzić, no to też trochę trwało, z jednego pokoju do drugiego, w końcu nas prowadzą, proszę sobie wyobrazić, do kancelarii tajnej. I mówią, że te dokumenty mają charakter niejawny, bo minister właśnie podjął decyzję o tym, żeby dokumenty, które jeszcze kilkanaście minut wcześniej były jawne, nagle utajnić.
A to co chciał utajnić? Co chciał ukryć przed wami minister Siekierski z tych rozmów z Ukrainą?
Usiłowaliśmy się dowiedzieć, byliśmy szczerze mówiąc w szoku, nie tylko z tego względu, że coś takiego tutaj ma miejsce, ale w ogóle, bo to jest po prostu złamanie procedur. Ustawa o ochronie informacji niejawnych mówi bardzo jasno, że informacja informacja, która rzeczywiście może na przykład, gdyby stała się publiczna, stanowić zagrożenie dla interesów państwa, no to wtedy ona jest niejawna, ale od momentu jej wytworzenia, od powstania, czyli nie może być tak, że ona jest najpierw jawna, a potem nagle staje się niejawna, no chyba, że coś by się nagłego zdarzyło, ale jedyna rzeczą, która się zdarzyła, było to, że przyszło 3 posłów, chciało się z tym zapoznać. Spotkaliśmy się więc z panem ministrem Siekierskim. On niespecjalnie wiedział, co się dzieje, muszę powiedzieć. Ja osobiście też nie mam jakichś pretensji do niego. Mam wrażenie, że on trochę jest na stanowisku, na którym nie do końca sobie radzi, bo to jest bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, oczywiście tak po ludzku mówiąc, ale no niespecjalnie sobie chyba z tym radzi. Ktoś mu bardzo tutaj niemądrze doradził,
albo
żeby to utajnił. Wie pan co, ja raczej nie mam tutaj jakichś ani nie będę się domyślał jakichś tutaj spisków, nie spisków. No taka decyzja została przez ten rząd, który od 13 grudnia Polską rządzi, podjęta. Pozostali panowie wiceministrowie, zwłaszcza pan minister Krajewski, tam był dużo bardziej aktywny. Nie wiem, kto to wymyślił, ale to był duży błąd też i z prawnego punktu widzenia, dlatego że teraz jest taka sytuacja. Ta informacja o tych spotkaniach stała się nagle rzekomo niejawna. No, a tymczasem jest masa innych dokumentów, które też zresztą po kilku godzinach znaleźliśmy, no bo kontynuowaliśmy interwencję. I w innych dokumentach były informacje, wprawdzie szczątkowe i opisowe, ale przedstawiające, co się działo na tych dotychczasowych spotkaniach.
Bo żeby była jasność, wczoraj, to zresztą państwo słyszeli, no, od godziny 7 naszej audycji, rolnicy mówili dwie rzeczy. Stop polityce klimatycznej, polityce Zielonego Ładu Unii Europejskiej i stop importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Panowie posłowie chcieli się dowiedzieć, jak te rozmowy z Ukrainą w sprawie zastopowania wyglądają. Sam Czesław Siekierski wczoraj w telewizji Polsat News mówił: byłem zaskoczony formą kontroli, otwieranie szaf, w jakiś sposób odsuwanie, niepytanie pracowników. Nie chcemy ukrywać, tylko mamy określone ustalenia z Ministerstwem Rolnictwa Ukrainy o formie prowadzenia rozmów. To nie jest ten etap, który pozwala mi dla dobra rozmów wszystko odkrywać, mówi minister Siekierski.
To jest po pierwsze nieprawda, co nam się zarzuca, że ktoś tutaj kogoś odsuwał, czy na siłę gdzieś wchodził. Wszędzie, gdzie wchodziliśmy, robiliśmy to w asyście pracowników ministerstwa. Nie było tak, że ktoś używał jakiejś tutaj czy siły, czy przemocy, czy uzyskiwał dostęp do materiałów, które nie były przeznaczone do udostępnienia. Wszystko było jawne. I wszędzie byliśmy w asyście pracowników ministerstwa. Na chwilę nie spuszczali z nas oka tak naprawdę. I bardzo dobrze, bo tak to powinno wyglądać. Zresztą duża część tej interwencji była rejestrowana. Teraz tak, ja rozumiem, że jak się prowadzi rozmowy, to się niekoniecznie chce, żeby one się toczyły na forum publicznym. Natomiast jeżeli tak jest, to wtedy wszystkie notatki z tych rozmów od samego początku obejmuje się klauzulą. Choćby klauzulą zastrzeżone, taką najbardziej podstawową, bo to pozwala już w tym momencie powiedzieć: prowadzimy rozmowy, negocjujemy, nie chcemy, żeby coś było ujawniane. Tylko problem polega na czym innym. Bo my już wiemy, jak te rozmowy wyglądają. Te rozmowy wyglądają tak, że strona polska przedstawia pewne postulaty. Ukraińcy mówią natomiast: nie, nie chcemy. Chcemy rozmawiać tylko i wyłącznie z Unią Europejską. I wczoraj w rozmowie z nami pan minister również to przyznał, że tak naprawdę takie jest podejście strony ukraińskiej. A kolejne rozmowy...
Czyli to Ukraińcy nie chcą z Donaldem Tuskiem rozmawiać. Donald Tusk mówił i w expose, i wiele razy indziej, że on znajdzie sposób, żeby asertywnie zmusić Ukrainę do rozmów, do kompromisów w tej sprawie.
Wygląda właśnie na to, że niespecjalnie Ukraina tutaj ma jakąkolwiek wolę rozmów z Polską, bo z ich punktu widzenia nie ma takiej potrzeby. Oni oczywiście chcą, żeby ta granica została otwarta, ale działają poprzez Unię Europejską i naciski przez Unię Europejską na nas mają miejsce. Jeśli chodzi o Donalda Tuska, znaleźliśmy też dokument sygnalizujący dość dziwną sytuację. Otóż przygotowanie do rozmowy pana Donalda Tuska, premiera polskiego rządu, ale nie z premierem Ukrainy, tylko z jednym z ukraińskich ministrów, więc też jakieś przedziwne niedostosowanie rangi dyplomatycznej.
Ale to kiedy miałoby to się odbyć?
Z tego dokumentu nie wynikała informacja o dacie, ale materiał jest zatytułowany "Przygotowanie do rozmowy pana premiera Tuska z jednym z ukraińskich ministrów, a konkretnie z ministrem spraw zagranicznych".
Ale może tam nie bilateralnie, tylko gdzieś na jakimś forum, gdzieś na jakimś w kuluarach jakiegoś dłuższego spotkania.
Takie rzeczy się zdarzają, że rozmawia rozmówca z jeden nieco wyższy rangą, drugi nieco niższy. Natomiast w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, gdzie premier Ukrainy, pan Szmychal, przeprowadza jakieś przedziwne ustawienie, stawki medialne na tym przejściu
na
granicznym,
granicy,
wyznacza termin spotkania, potem opowiada, że w Polsce to w ogóle dominacja prorosyjskich sił. I w takiej sytuacji postawa rządu, który te rozmowy prowadzi i tak mówiąc szczerze, niespecjalnie ma to jakiś pomysł, ale też nawet ta ranga jest niedostosowana, no to jest coś bardzo, bardzo dziwnego. Co gorsza, usłyszeliśmy, że pewne rozmowy się będą toczyły na poziomie roboczym, ale tak naprawdę rozmowy na dużym politycznym szczeblu zaplanowane są dopiero 28 marca,
o
więc za miesiąc.
Minister, wiceminister Kowal, szef Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy.
No więc to jest też przedziwna sytuacja, że trwają protesty, sytuacja jest bardzo napięta, a tymczasem rozmowy mają się odbyć dopiero za miesiąc. Możliwe jest, że ta teza, która padła w rozmowie sprzed godziny, że to jest taktyka na przeczekanie rolników, rzeczywiście właśnie tutaj o to chodzi. Żeby poczekać, żeby mówić, że rozmowy się odbędą, w międzyczasie będą się spotykały jakieś zespoły robocze, nic kompletnie nie zostanie wypracowane, bo Ukraina tego nie chce, bo nie ma też żadnej presji ze strony polskiego rządu. My to powiedzieliśmy też wczoraj bardzo jasno ministrowi Sikierskiemu. Wprowadźcie embargo, nawet nie po to, żeby ono było wprowadzone na stałe na 5 lat do przodu. Ale po to, żeby była presja na stronę ukraińską, żeby oni usiedli do stołu, bo na razie oni tego nie chcą, bo nie ma na nich tej presji. My dokładnie to zrobiliśmy w kwietniu 23 roku. Najpierw embargo początkowo było nawet na tranzyt, przypominam, bardzo ostre środki, ale to było właśnie po to, żeby zmusić stronę ukraińską do tego, żeby usiadła do stołu i wtedy mogliśmy ponegocjować dalej.
Do tego jeszcze wrócimy, ale tutaj zróbmy małą dygresję, bo działania wczoraj pana posła i pana kolegów dwóch z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, naszym gościem Paweł Jabłoński, no jest, są oceniane przez pana Michała Kołodziejczaka i nie tylko przez niego w taki sposób. Oni, czyli wy panowie, chcieli zrobić coś dobrego dla Kremla. Niech pani zwróci uwagę, które państwo, który rząd wchodzi i mówi, pokażcie mi, jak wyglądają negocjacje z innym państwem, pokażcie mi tajne zapiski. To jest fragment rozmowy Michała Kołodziejczaka wczoraj TVN24 z Moniką Olejnik.
No to jest,
działacie na rzecz
szczerze
Kremla.
Mówiąc, dość zabawne, że pan Kołodziejczak, który znany jest z tego, że wcześniej oskarżał nasz rząd, że skłóciliśmy Polskę z Rosją, mówił o pokazywaniu Amerykanom środkowego palca, on dzisiaj stawia tego typu zarzuty. Wczoraj zresztą też słyszałem to z ust. Akurat pan Kołodziejczak wczoraj był bardzo spokojny, tak jakby no, nie do końca się jeszcze obudził, praktycznie się nie odzywał. Pan Krajewski przejął tą rolę na siebie i tam też nas oskarżał, że jesteśmy agentami rosyjskimi.
Że torpeduje
tak,
się rozmowy polsko-ukraińskie.
Tak, gdybyśmy domagali się dostępu do informacji niejawnych, do tego zresztą też mamy prawo i będziemy prawdopodobnie z tego prawa korzystać, natomiast informacje niejawne pozostają niejawne. Tylko, że to była inna sytuacja. Informacje były jawne i prawdopodobnie, mówiąc zupełnie szczerze, one cały czas są jawne, bo one nie uzyskały nagle innego charakteru. Oni użyli pewnego pretekstu. Ktoś im tam doradził, że o, mamy taki sprytny pomysł, utajnimy, nie dostaną dostępu, bo będą musieli wrócić ze świadczeniami, że mają dostęp do informacji niejawnych. To ma bardzo krótkie nogi, także dlatego, że przy tej procedurze prawdopodobnie doszło do naruszenia ustawy. Osoby, które są za to odpowiedzialne, prawdopodobnie będą musiały no, bardzo dokładnie to wyjaśnić, a być może nawet poniosą konsekwencje karne, bo to jest bardzo poważna sprawa, jeśli się nadużywa przepisów o ochronie informacji niejawnych po to, żeby utrudnić dostęp posłom do informacji, czy komukolwiek, kto jest uprawniony do uzyskania informacji. To jest artykuł 268 kodeksu karnego, za to są konkretne konsekwencje. My się domagamy tylko tego, co jest jawne. Jeżeli ministerstwo ma bałagan u siebie i nie potrafi zaklasyfikować odpowiednio informacji, jeśli się prowadzi jakieś rozmowy, które mają być niejawne, trzeba od razu je zaklauzulować. Jeśli tego nie zrobili, to jest ich błąd i to oni ponoszą za to odpowiedzialność, a my z pełną odpowiedzialnością chcemy się po prostu dowiedzieć, czy rozmowy są rzeczywiste, czy rzeczywiście coś może być osiągnięte, czy to jest tylko pozorowanie i gra na przeczekanie rolników. Po wczorajszym dniu, po tym, co tam zobaczyliśmy, mamy 99% pewności, że właśnie tak jest.
Panie pośle, to w takim wypadku jeszcze wróćmy do dyplomacji. Zarządzał pan, czy współzarządzał polską dyplomacją jako wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego. Wydawałoby się, że Donald Tusk będzie miał łatwiej z Kijowem niż mieliście wy. Będzie miał wsparcie Berlina, Paryża, będzie miał przychylność Komisji Europejskiej. Tymczasem wydaje się, że tak nie jest. Jak wygląda pozycja negocjacyjna Warszawy z Kijowem w sprawie produktów rolno-spożywczych?
No wygląda bardzo słabo, ale to wynika z tego, że Tusk przedstawia w Polsce opowieści, jaki on jest mocny, jak wszyscy go szanują, jaką ma wielką pozycję, tylko że ta jego pozycja ogranicza się niestety do tego. A mówię niestety, bo on jest premierem polskiego rządu, jego pozycja też przekłada się na pozycję Polski. On jedzie, robi sobie zdjęcia, urządzają na jego cześć ceremoniał wojskowy, zresztą taki jak dla każdego innego premiera, ale media sprzyjające Tuskowi to celebrują, opowiadają, jak to Polska w tej chwili jest traktowana jako lider europejski. I oni mu to oczywiście mówią, on to słyszy od nich wprost, tak, Donald, jesteś liderem, jesteś jednym z nas, razem decydujemy o Europie. Tylko prawda jest taka, że on o niczym nie decyduje. On dostaje pewne informacje, co się dzieje i instrukcje, że tak powiem, do wykonania. No i ma to robić. A jak niektórzy opowiadali, że na przykład, czy to w rozmowach z Ukrainą, czy z kimkolwiek innym, Tusk będzie miał większą siłę przebicia. Wydaje się, że jeśli chciałby mieć większą siłę przebicia, to tak naprawdę jego polityczni patroni, a nawet sponsorzy, bo tam też pewne pieniądze były z fundacji CDU przecież przekazywane na te kampusy, platformy, no to oni musieliby wywrzeć presję na Zełenskiego, a najwyraźniej uznali, że nie chcą tego robić.
Wczoraj Donald Tusk brał udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze, do tego jeszcze wrócimy, ale oczywiście był pytany także o kwestię relacji polsko-ukraińskich i powiedział pan premier tak, Polska utrzymuje embargo na zboże ukraińskie, niewykluczone, że potrzebne będzie rozszerzenie embarga także na inne produkty. To jest komunikat, pod którym pan by się podpisał?
No absolutnie tak. Uważamy, że powinno być to wprowadzone, choćby po to, żeby doprowadzić do tego, że Ukraina będzie gotowa na pewne ustępstwa, bo
a wierzy pan w deklarację, że nastanie się nie tylko słowem, ale także ciałem?
Myślę, że jeśli będzie odpowiednia presja, rolnicy zapowiadają kontynuację protestów, my też mówimy to bardzo jasno, bo to jest polityka, którą my wprowadziliśmy, że czasami trzeba zastosować środki zdecydowanie dalej idące, niż nawet byśmy chcieli, żeby obowiązywały na długo, po to, żeby wywrzeć presję na drugą stronę. I uważam, szczerze mówiąc, że jeśli to się będzie przeciągało, jeśli ta presja społeczna będzie rosła, to w końcu rząd się ugnie, bo jeśli ta presja jest duża, to naprawdę, to nie jest tak, że oni są mocni. To było widać w innych sprawach, jak choćby ta ustawa wiatrakowa, z której się wycofali właśnie pod presją społeczną. To widać, jak ustępują, choć tutaj jeszcze nie jestem wcale optymistą w sprawie CPK, bo oni teraz się taktycznie trochę wycofali, ale i tak będą chcieli ten projekt zaorać. Jestem absolutnie przekonany, że mają taki cel. Natomiast presja musi być kontynuowana na nich w każdej sprawie, w której ludzie nie z powodów politycznych, tylko z powodów po prostu tego, że chcemy mieć w Polsce naszą własną produkcję żywności, naszą własną infrastrukturę, chcemy być bezpieczni, a to bezpieczeństwo wymaga tego, żebyśmy sami u siebie mogli również produkować i sprzedawać własne produkty. No to jak ludzie tego chcą, ta presja musi być.
Naszym gościem Adam Paweł Jabłoński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw zagranicznych. Panie pośle, mówi pan, że tutaj tylko słowa, tylko klepią Donalda Tuska po plecach, ale Donald Tusk wywalczył coś, czego wy nie potrafiliście zrobić. Środki na KPO trafią do Polski, o tym mówił Ursula von der Leyen. To już w najbliższym czasie pan minister Szłapka, minister do spraw europejskich, mówi pierwsze pieniądze z KPO, na KPO, no już nie czepiajmy się słów pana Szapki, tak bardzo literalnie, powinny trafić do Polski w kwietniu. To już niedługo.
Tutaj nie było żadnej walki, nie było żadnego wywalczenia przede wszystkim, no bo jak sama Komisja Europejska przyznaje, nie doszło do żadnych zmian prawnych. W zasadzie nie wydarzyło się nic poza jednym. Zmienił się rząd. Zmienił się rząd, nie rządzi już Prawo i Sprawiedliwość, rządzi Platforma.
I komisja, to jest jasny sygnał do Polaków. Chcecie mieć pieniądze, wybierzcie Platformę.
To jest jasny sygnał, że ta praworządność, o której Unia Europejska tak dużo mówi, instytucje Unii tak dużo mówią, tak naprawdę jest po prostu instrumentem, a cel jest polityczny od samego początku. I to dowodzi tak naprawdę kryzysu praworządności wewnątrz samej Unii. Dlatego, że jeżeli...
A nie kryzysu waszej formacji, że jesteście w Unii persona non grata de facto.
To,
że nie
to dowodzi tego, że siły polityczne, które w Unii rządzą, a to są przede wszystkim liberałowie i lewica, oni mają zdecydowany cel, żeby wszystkie rządy z innych formacji, zwłaszcza z tych formacji konserwatywnych, finansowo zagłodzić. Jedna z pań wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego to powiedziała wprost w kontekście Węgier, ale dotyczyło to także Polski. Więc finansowe zagłodzenie to jest ich cel. Absolutnie wbrew procedurom, przecież skoro nie zmieniły się żadne przepisy, nie zostały uchwalone żadne ustawy, no to w jaki sposób nagle to, co było wcześniej niezgodne z tak zwanymi standardami europejskimi, nagle stało się zgodne. Dokładnie te same ustawy. Oni we wniosku o płatność wpisali przecież ustawy uchwalone w 2022 roku. No to na jakich zasadach opiera się Unia Europejska? Czy na takich samych zasadach dla wszystkich? Czy na różnych zasadach dla różnych krajów, a nawet dla tego samego kraju, tylko dla różnych rządów? No, wychodzi na to, i to jest potwierdzenie tego, co mówiliśmy od wielu lat, że tutaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem prawa, zasady praworządności, trójpodziału władzy jako instrumentu w walce politycznej.
Panie pośle, dwa tematy bardzo ważne. Kwestia zboża i rozmów z Ukrainą, kwestia pieniędzy na Krajowy Fundusz Odbudowy, ale także funduszy strukturalnych, a teraz na koniec trzeci temat zupełnie innej wagi, wydaje mi się znacznie, znacznie ważniejszy niż dwa pozostałe. Donald Tusk wczoraj w Pradze: Polska nie przewiduje wysłania żołnierzy na Ukrainę. Ale sama wypowiedź Manuela Macrona, potem wypowiedź pana premiera Fico, to wszystko wskazuje, że coś się dzieje niespotykanego, coś bardzo niebezpiecznego, co nam wszystkim umyka, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak to wygląda?
Niestety sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że Ukraina ma przede wszystkim potężne braki, za chwilę je może mieć, bo kończą się im zapasy amunicji, zwłaszcza amunicji. Rosja, która też nie posuwa się jakoś bardzo do przodu, to też nie jest tak, że Rosja teraz ma jakąś potężną ofensywę, no ale ma potężne zasoby, tą głębię strategiczną, którą
to komunikaty zawsze miała. Jakby zaraz ten front miał pęknąć,
Rozwiązanie tej sprawy w takie, które będzie dla nas korzystne, to znaczy, że Rosja nie wygra tej wojny, że zostanie pokonana, że zostanie wyparta z Ukrainy, cały czas jest możliwe do osiągnięcia, tylko jest jeden warunek. Wola polityczna, ale nie do wysyłania żołnierzy. To nie jest potrzebne i nigdy nie było tak naprawdę, żeby teraz nagle wojska państw innych mają się włączyć do walki z Rosją.
To czemu Manuel Macron to powiedział?
Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego to powiedział. Jemu się zdarzały różne wypowiedzi niekoniecznie przemyślane w przeszłości.
Prezydent Francji przypadkowo i przez pomyłkę mówi takie rzeczy.
Zdarzały mu się wypowiedzi chyba nieprzemyślane. Myślę, że to nie jest pierwsza i może nawet nie ostatnia. Natomiast odpowiedź na to jest jedna i konkretna. Trzeba wysyłać Ukrainie broń i amunicję. Jeżeli słyszymy ze strony kanclerza Niemiec, że nie będzie wysyłał tych pocisków Taurus, bo to byłoby włączenie się do wojny, on taki wpis zamieścił, że Niemcy nie będą stroną wojny ani pośrednio, ani bezpośrednio, więc nie wyślą tych rakiet. Jaki to ma sens? To ma sens taki, że oni nie chcą, aby Rosja została pokonana. Dlatego, że wysłanie tego rodzaju broni może doprowadzić do tego, że ona byłaby użyta przez Ukrainę także do walki z celami wojskowymi na terytorium Rosji, a Niemcy tego nie chcą. Dlaczego tego nie chcą? Otóż dlatego, taka jest moja teza, że wielu polityków w Niemczech bardzo chciałoby powrotu do dobrych relacji z Rosją i szykują scenariusz nowego resetu. To jest potężne niebezpieczeństwo, że za kilkanaście miesięcy będą takie głosy: nie udało się, trzeba się wycofać, trzeba jakoś z tą Rosją się ułożyć, nawet kosztem Ukrainy i kosztem również Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, innych krajów Europy Środkowej. To jest w tej chwili największe wyzwanie dla naszej dyplomacji. Nie żeby tam pokrzykiwać na republikańskich kongresmenów, z którymi, z tego co słyszę, to pan minister Sikorski nawet się nie spotkał jakby w Stanach Zjednoczonych. Też przedziwne, że w mediach ich sztorcuje, ale się nawet z nimi nie spotyka.
To zdaniem ministra Sikorskiego pan się powinien z nimi spotkać, albo prezes Kaczyński, bo nieraz to jest jakiś leitmotiv ostatnich wystąpień pana ministra Sikorskiego, że to PiS ma załatwić przepchnięcie przez kongres uchwały, ustawy, która ma dofinansować Ukrainę.
Pan minister Sikorski jest z pewnością bardzo mocno skupiony na swoim wizerunku publicznym i ja nie zaprzeczę, jego wystąpienia publiczne bardzo dobrze wypadają. Mówi oczywiście świetnym angielskim, mówi rzeczy, które są co do zasady, co do treści, ja się z nimi w zasadzie prawie zawsze zgadzam, bo jeśli mówi o tym, że trzeba Rosję powstrzymywać. Oczywiście, że tak, tylko że z tych słów tak naprawdę nic nie wynika, bo on mówi do ludzi przekonanych. On się spotyka z politykami partii demokratycznej, z administracją Bidena, z mediami, które ich też wspierają, i mówi: jacy źli są republikanie, że nie chcą tego czy tamtego zrobić. No przepraszam bardzo, republikanie to jest też siła polityczna, rządzą izbą niższą, czyli izbą reprezentantów, i z nimi, o ile wiem, też się pan Sikorski miał spotykać, ale z jakiegoś powodu się nie spotkał. Nie wiem, co tam się wydarzyło. Natomiast takie pokrzykiwanie, że teraz to inne partie powinny robić, na litość boską. On jest ministrem spraw zagranicznych, rzekomo ma takie świetne umiejętności dyplomatyczne, a tutaj nawet do spotkania nie dochodzi. To jest przedziwna sytuacja. I bardzo zła sytuacja, dlatego że właśnie pokazuje, że to jest po prostu PR, a nie realne działania. Nie sztuką jest ładnie wystąpić i powiedzieć coś, co i tak wszyscy wiedzą, nawet jeśli to później jest 50 tysięcy razy powtórzone. Sztuką jest osiągnąć cel. Tak jak my to zrobiliśmy w 2022 roku z trudnym partnerem, jakim wtedy były Niemcy, cały czas są, to wtedy dzięki Polsce, dzięki temu, co premier Morawiecki mówił Scholzowi w Berlinie, oczywiście nie tylko dzięki Polsce, nasi sojusznicy też nas w tym wspierali, doprowadziliśmy do tego, że Niemcy swoją politykę zmieniły. Ale obawiam się, że ta zmiana za chwilę nastąpi w drugą stronę i to też trzeba powstrzymywać. Ale
jeżeli sytuacja jest poważna, to Polska powinna zwiększyć swoją pomoc dla Ukrainy, wzmocnić swoje przekazywanie broni, amunicji i finansów?
Problem polega na tym, że my nie mamy tej amunicji, która jest Ukrainie w tej chwili potrzebna. My już przekazaliśmy Ukrainie potężne ilości. Najwięcej, patrząc procentowo, w zasadzie jesteśmy absolutnie na czele. Jak słucham...
Kraje bałtyckie na pewno więcej.
Kraje bałtyckie procentowo tak, natomiast my jesteśmy zaraz za nimi, ale to też zwróćmy uwagę na taką rzecz. W tych wszystkich tabelach, kto ile przekazywał, też mamy często informacje błędne. Właśnie jeśli chodzi o Niemcy, tam często są podane informacje, co zostało przekazane i co jeszcze zostanie w ciągu najbliższych 2 czy 5 lat. No to ja przepraszam bardzo, to nie jest, to jest jakieś pudrowanie rzeczywistości. Jeżeli Niemcy powstrzymują się od przekazywania tych Taurusów i opowiadają, przepraszam, brednie, no bo to nie jest żadna deeskalacja. Ukraina takie pociski dostawała już choćby z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych częściowo, ale Niemcy też mają je w swoich zasobach. Dlaczego nie chcą tego im przekazać?
Mariusz Błaszczak
stworzy... Otóż nie chcą, dlatego że jest cel polityczny, żeby Rosji nie pokonać.
Koalicję czołgową przy okazji przekazania Leopardów, jego następca powinien teraz w tej sytuacji, jaka jest, powtórzyć tego typu kroki?
No powinniśmy przede
wszystkim... Dać jeszcze jedną donację, wyasygnować naszego sprzętu coś jeszcze.
To nie chodzi o to, że my mamy dawać teraz jeszcze coś od siebie. Mamy doprowadzić do tego, żeby inni dali tyle, ile dała Polska. Procentowo i stosownie do swoich zasobów, nie tylko czołgi, bo
a
my mamy...
A to zrobić nie dając własnego przykładu, nie tego, że kiedyś daliśmy rok temu, tylko że jeszcze
raz... My ten
raz
przykład dajemy konsekwentnie od 2 lat. To nie jest tak, że my w tej chwili mamy jeszcze coś komuś do udowadniania. My jesteśmy państwem, które jako pierwsze zaczęło bardzo aktywnie Ukrainie pomagać jeszcze przed inwazją z 24 lutego 2022 roku. Gdyby nie te zestawy rakietowe, na przykład, które Ukraina miała już w dniu inwazji, to prawdopodobnie rzeczywiście Ukraina zostałaby pokonana. W tej chwili działania polityczne i dyplomatyczne są potrzebne na wszystkich odcinkach. Oczywiście z republikanami też, ale trzeba z nimi rozmawiać, a nie o nich brzydko mówić w mediach, ale też trzeba już patrzeć, że za kilka miesięcy może być znowu bardzo zły zwrot w polityce niemieckiej. Trzeba z tymi Niemcami rozmawiać nie na takiej zasadzie, że tam ktoś jedzie i się cieszy, że oni mówią, że jesteśmy liderami, razem rządzimy Europą, tylko trzeba mówić: drodzy przyjaciele, panie kanclerzu, panie ministrze obrony, zresztą minister obrony niemiecki akurat jest tu trochę bardziej aktywne. Trzeba zrobić więcej. Nie możecie opowiadać tych bzdur, że to jest pomaganie, że to jest eskalacja czy włączanie się do wojny, bo w przeciwnym razie, jeśli Ukraina tej broni po prostu czy amunicji nie będzie dostawała, to Rosja wygra i będziemy mieć za chwilę na naszej całej wschodniej granicy wrogie państwo, szykujące się zresztą do kolejnego ataku.
I o tym mówił też Emmanuel Macron, że 10 nowych państw może być zaatakowanych. O tym mówił Paweł.
To chyba było złe tłumaczenie.
Tak,
to nie było, że 10 państw, tylko on mówił, że te państwa, Ledi, tak. Czyli te wcześniej wymienione państwa. Ale to, znaczy powiem tak, to nie chodzi o liczbę. Bo to, że Rosja zamierza atakować inne państwa w Europie Środkowej, to po prostu jest fakt. I to może nie będzie 10, ale wystarczy, żeby to było jedno, żeby to było nasze państwo. Przed tym musimy po prostu się uchronić, zrobić wszystko, żeby temu zapobiec.
Ja to mówił Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Mateusza Morawieckiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia.
I za wizytę w naszym studiu, godzina 8:40. A my za chwilę zmienimy temat z teraźniejszości i przyszłości. Trochę powiemy o historii, ale o historii, która kształtuje naszą tożsamość i nasze dziś, godzina 8:41, teraz zagra zespół The Beatles. A teraz gościem Poranka Wnet będzie Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Panie dyrektorze, dzień dobry.
Dzień dobry, zastępca dyrektora.
A tu mi napisali dyrektor.
Do spraw kolekcji.
Awansowałem pana.
Tak.
To może dobrze przed świętem Żołnierzy Wyklętych zostać awansowanym, to może przyniesie szczęście państwo tej rozmowy słuchają dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Warto wszystkim patronom podziękować, bo to dzięki nim możemy rozmawiać. Zatem, ale mogę być panie dyrektorze. Tak, no tak, to wiceminister mówi się panie ministrze, to do dyrektora może być panie dyrektorze.
Tak jest.
To panie dyrektorze. Nie jutro, pojutrze, bo mamy taki wyjątkowy rok, że jutro jeszcze jest luty, a pojutrze będzie 1 marca, święto żołnierzy wyklętych. Chociaż święto, które być może w tym roku będzie nieco inaczej obchodzone niż w latach poprzednich, bo się zmieniło co nieco i też nastawienie niektórych się pewnie zmienia. W jakich okolicznościach będziemy świętować w tym roku?
Znaczy, w muzeum nic się nie zmienia, w środowiskach patriotycznych nic się nie zmienia. Kultywujemy pamięć o tych wspaniałych bohaterach polskich, którzy walczyli o niepodległość, zapłacili za tą walkę najwyższą cenę i dlatego jesteśmy im winni pamięć. U nas będzie się bardzo dużo działo. Zaczynamy o 9 rano 1 marca apelem pamięci, złożeniem kwiatów pod ścianą straceń, tam gdzie właśnie zostali zamordowani członkowie 4. Zarządu Zrzeszenia WiN z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Ta data jest absolutnie wyjątkową datą, ponieważ tak faktycznie był to symboliczny koniec Armii Krajowej, tej najpiękniejszej polskiej armii, bo przecież Zrzeszenie WiN było kontynuacją działalności Armii Krajowej. No i 1 marca 1951 roku przywódcy 4. Zarządu tam zostali w murach naszego obecnie muzeum zamordowani. Zaczynamy apelem pamięci, zaczynamy uroczystościami pod ścianą straceń. Tutaj przywołam pana Mieczysława Chojnackiego, żołnierza Armii Krajowej, żołnierza ROAK-u, który siedział w celi śmierci razem z Łukaszem Cieplińskim i żołnierzami 4. Zarządu i opisał, w jaki sposób ich wyprowadzano na śmierć. Także mamy absolutnie wyjątkową relację tych ostatnich chwil tych wspaniałych ludzi. Potem przechodzimy na 10 pawilon, ten najsławniejszy, ten, który rzeczy, przez który w zasadzie przeszli wszyscy, którzy byli przywożeni w tamtym czasie na Mokotów, przeszli przez śledztwo, tam byli trzymani w tych maluteńkich celach po kilkanaście osób, gdzie będzie można zobaczyć audiowizualny taki pokaz, który ma przybliżyć losy uwięzionych tam ludzi i zamordowanych tam ludzi. Będzie można zobaczyć coś absolutnie wyjątkowego, ale tutaj nie mogę zdradzić tajemnicy, ponieważ to będzie wyjątkowy pokaz. Będziemy prezentowali przedmioty, które znajdują się w naszych muzeum, w naszych magazynach, a mamy już ich ponad 13 tysięcy. W zasadzie wszystkie zostały nam ofiarowane przez Polaków i tam będzie to element, wystawa tajemnica przedmiotu, ale to jak państwo przyjdziecie na miejsce, to wtedy będziecie mogli zobaczyć. No i myślę, że to będzie absolutnie wyjątkowe wydarzenie. Dalej
panie o 18. Proszę opowiadać, bo to jest bardzo ciekawe. To jak w Warszawie, no tyle ciekawe, że to może nie jedyny, ale to będzie taki kluczowy punkt tych obchodów, bo nie wiemy, jak to będzie ze stroną oficjalno-rządową. Tu nie mam.
Nie mamy żadnych sygnałów, także właśnie, trudno nam cokolwiek
więc
powiedzieć.
Być może to będą jedne z niewielu takich oficjalnych, instytucjonalnych obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w
stolicy. To dobrze, to opowiadam dalej. 18:30 msza święta w naszym muzeum, a w intencji pomordowanych Polaków walczących o niepodległość ojczyzny. I dalej po mszy To już będzie taka część mniej oficjalna. Przechodzimy ponownie pod ścianę straceń, gdzie będzie można posłuchać wspomnień ofiar komunistycznych, wspomnień więźniów z Mokotowa, no i gdzie będzie ponowne złożenie kwiatów, ale wtedy już przez mieszkańców Warszawy i te osoby, które przyjadą, bo zawsze jest tak, że o godzinie 20, w godzinę śmierci, żołnierzy 4. Zarządu Zrzeszenia WiN pod ścianą straceń spotykają się rekonstruktorzy, historycy, działacze społeczni. Wszyscy ci, którzy chcą oddać hołd naszym bohaterom. Drugiego, w sobotę, rodzinne spotkania z historią. Zaczynamy o 11:00 i tam to już będą absolutnie...
To już trzeba przyjść, żeby zobaczyć.
Tak, bo tam będą rekonstrukcje, będą wydarzenia, będą samochody, pojazdy, broń, strzelnica, wszystko.
Panie dyrektorze, to tu postawmy trzy kropki, bo wy całe...
To jeszcze tylko powiem, że będzie rekonstrukcja odbicia więźniów.
O, a więcej informacji będzie na stronie muzeum.
Tak jest na stronie muzeum,
a ja wplotę oczywiście, nie byłbym sobą, gdybym nie wplotł wątków politycznych naszej rozmowy. Panie dyrektorze, przez to święto tak się rodziło. Rodziło się oddolnie jako, no w PRL-u to w ogóle był chyba jeden z najbardziej, może najbardziej zakazany temat do dyskusji. Nic nie było tak drażliwe i tak przemilczane, jak prawda o podziemiu niepodległościowym po roku 1944 na terenie Polski. W III Rzeczpospolitej obchody, jeżeli były, to były tylko czysto oddolne, a i te spotykały się z pewnymi delikatnymi albo ostrzejszymi szykanami ze strony państwa, lata 90., lata 2000. Teraz do tych lat wracamy, że to znowu już nie będzie święto państwowe, tylko będzie święto, które będzie się opierało na pamięci, na trosce, na świadomości polskiego społeczeństwa.
To wróćmy właśnie, bo tak, proszę pamiętać, że żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, żołnierze antykomunistycznego powstania do 93 roku w podręcznikach do historii byli przedstawiani jako bandyci. I dopiero to przełamanie nastąpiło w momencie, kiedy Mariusz Kamiński ze swoim środowiskiem członków Ligi Republikańskiej przygotował wystawę Żołnierze Wyklęci i zaprezentował ją na Uniwersytecie Warszawskim. Wtedy nastąpiło przełamanie. Wtedy pojawiła się nazwa Żołnierze Wyklęci i tak jakby te środowiska, które zajmowały się historią podziemia niepodległościowego po wojnie, one zaczęły rozszerzać swoją działalność. Ale w tamtych czasach, proszę pamiętać, że należy tutaj wspomnieć o dwóch środowiskach, które zajmowały się historią podziemia niepodległościowego po wojnie. Środowisko pana profesora Tomasza Strzembosza, który prowadził badania nad tym fenomenem polskim, i środowisko krakowsko-rzeszowskie. Janusz Kurtyka, Zbyszek Nawrocki, to środowisko skupione wokół zeszytów historycznych WiN-u. Te dwa środowiska spotkały się później w Instytucie Pamięci Narodowej i dzięki powstaniu tej instytucji nastąpiła dosłownie eksplozja badań nad historią żołnierzy wyklętych, zbierania pamiątek, relacji, dokumentów. Rzeczywiście docieraliśmy do środowisk.
I rzeczywiście pewnego fenomenu, nie tylko historycznego, nie tylko w dziedzinie martyrologii, ale także społecznego fenomenu.
Ale absolutnie, bo proszę sobie wyobrazić, że żeby partyzanci mogli trwać w lesie, trwać w terenie, to na jednego partyzanta przypadało 10, tak lekko licząc, współpracowników. To byli meliniarze, to byli kurierzy, to byli szewcy, krawcy, piekarze, całe to środowisko.
I to był ten fenomen społeczny wtedy, ale też ten fenomen, który się pojawił w latach 2000.
No więc właśnie warto o tym wspomnieć, ponieważ był to czas, kiedy rzeczywiście powstał instytut, ta wiedza o żołnierzach wyklętych zaczęła się rozlewać po Polsce, bo ona na naprawdę była bardzo mocno tłamiona. I pamiętam czas, kiedy myśmy spotykali się pod murem więzienia na Rakowieckiej, kiedy tam jeszcze był areszt 25 maja, kiedy jest rocznica śmierci rotmistrza Pileckiego. Przychodziliśmy tam 1 marca, w dniu śmierci żołnierzy 4 Zarządu Zrzeszenia WiN. I proszę sobie wyobrazić, był to czas, kiedy my składamy kwiaty, a z tyłu podjeżdża radiowóz i zaczynają nas spisywać. W wolnej Polsce.
No was, czyli pana...
Historyków, no nas wtedy było mało, 11 osób, był Jan Józef Kasprzyk, no i była absolutna ikona pamięci o żołnierzach wyklętych, czyli Zofia Pilecka.
To też była spisywana.
Tak, i to...
Spisywana i... przez policję przez na Rakowieckiej.
Przed murem więzienia na Rakowieckiej. Była nawet taka sytuacja, że tam zaczęła być interwencja policji, no i wyszedł ówczesny dyrektor aresztu, pan Kornatowski, po prostu tej policji powiedział: odpuśćcie, bo to się odbywa za moją wiedzą, chociaż nie, no, miał wiedzę, że będziemy, no ale to był taki czas przedziwny, straszny czas, bo...
A teraz trochę wracamy, bo pan dyrektor opowiedział historię odkrywania pamięci i wpisywania tej pamięci do podręczników historii pamięci o podziemiu antykomunistycznym, o tych, którzy chcieli, żeby w Polsce była wolność słowa, żeby w Polsce były wolne wybory, żeby w Polsce, żeby Polska była krajem demokratycznym po wojnie, a nie krajem komunistycznym, nie krajem totalitarnym. A teraz pisze się taka historia, że z postaw programowych postać czy Witolda Pileckiego, czy Inki są usuwane.
Znaczy, dla mnie jest to absolutny skandal. Brak jest w języku polskim wystarczająco obraźliwych słów, żeby powiedzieć, co to jest. To jest... ja tego nie pojmuję, ponieważ... Inka, Pilecki, Ciepliński, generał Nil, to są absolutne symbole naszej tożsamości narodowej. To są symbole walki o niepodległość w okresie II wojny światowej i po wojnie z dwoma totalitaryzmami, bo Rakowiecka to jest taki symbol walki z dwoma totalitaryzmami i ofiary poniesionej przez Polaków w walce z tymi totalitaryzmami. Niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. I teraz edukacją zajmuje się pani, która ma absolutnie rodowód bolszewicki. W innych urzędach są panie, które podobne rodowody mają i one zaczynają ustalać, co Polacy mają wiedzieć i czego mają się uczyć. Co młodzi Polacy mają wiedzieć o historii Polski. O kim mają wiedzieć? No za chwilę nam przywrócą Dzierżyńskiego na Plac Bankowy. Za chwilę bohaterami będzie Bierut, Cyrankiewicz, Rokosowski.
Pan dyrektor sobie żartuje, ale to są niebezpieczne.
Ale nie, to ja jak widzę to, co się dzieje.
W Gazecie Wyborczej całkiem niedawno był artykuł o towarzyszu Tomaszu, to pseudonim Bieruta, który przedstawiał tego osobę jako sympatycznego pana, który był takim macho lat 40. i 50., którego
jest kochały film, kobiety. Jest film Ryszarda Bugajskiego, bardzo, generał Nil, tak. Gdzie jest nakręcona w Belwederze scena spotkania towarzysza właśnie Tomasza z dziećmi i młodzieżą w Belwederze, a w tym samym czasie na Rakowieckiej i też jest ta scena bandyci z UB zrywają paznokcie żołnierzom podziemia niepodległościowego.
Ktoś może uznać, że pan dyrektor sobie żartuje? Nie, Gazeta Wyborcza, no już taki tekst, ale de facto się... ocieplający wizerunek Bieruta publikuje, więc te żarty mogą być bardzo gorzkie i bardzo szybko stać się rzeczywistością.
To byłby dramat. Ja wierzę, że jednak 1 marca to absolutnie wyjątkowe święto, absolutnie wyjątkowych Polaków odbędzie się w tym roku szczególnie z dużym udziałem Polaków, młodzieży polskiej i po prostu pokażemy tym państwu, po pierwsze, gdzie jest ich miejsce, a po drugie, gdzie jest miejsce polskich patriotów.
I o tym mówił Jacek Pawłowicz. Wicedyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Państwu dziękuję, szczególnie patronom, bo to dzięki patronom takie rozmowy mogą się w polskiej przestrzeni medialnej jeszcze odbywać. A my przypominamy w piątek 1 marca Święto Żołnierzy Wyklętych. To także będzie dzień wyjątkowy na naszej antenie, chociażby ze względu na koncert, na który Państwa będziemy zapraszać. Koncert Tadka Polkowskiego, ale to proszę informacji na naszej antenie, naszej stronie szukać i słuchać. Wszystko będzie jasne. To też ten koncert zorganizowany dzięki naszym patronom na patronet.pl/radiownet. Panie dyrektorze, Daniel Chybowski zrealizował, Konrad Tomaszewski zrobił wideo, Małgorzata Kleszcz wydała, a ja, Łukasz Jankowski, niestety prowadziłem. Wszystkiego dobrego, miłego dnia Państwu życzę. Miłej